strasznie.
Prawda.
Proszę Państwa, zaczynamy panel numer 2 w naszym dzisiejszym programie. Proszę mi wybaczyć, ja niestety po 10 minutach będę musiał opuścić salę, bo zaczynamy nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa i muszę być, bo nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądało kworum Rady. Zastąpi mnie pan sędzia Czajka z Krakowa. Chciałbym serdecznie powitać dzisiejszych naszych panelistów kolejnego panelu. Witamy pana profesora Ryszarda Piotrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy także... Witamy serdecznie panią profesor Ewę Łętowską. Nie będę już dodawał tytułów oraz funkcji, bo panią profesor wszyscy świetnie znamy.
Miłośniczka opery.
O tak, miłość. Witamy także w gronie panelistów pana sędziego Jarosława Gwizdaka, prezesa Sądu Rejonowego Katowice Zachód. Przypominam, że jest to laureat, tak zwany sędzia społeczny, medialny. Po prostu ktoś, z kogo powinniśmy brać przykład, został wybrany w tym roku przez organizacje pozarządowe oraz także gremium, w którym miałem przyjemność zasiadać. Także witamy pana sędziego w naszym gronie. Witamy także panią dr Barbarę Grabowską, która jest koordynatorką Obserwatorium Procesu Legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Proszę Państwa, tematem naszego panelu jest nadzór administracyjny nad sądami w świetle standardów konstytucyjnych. Oczywiście, jak Państwo wiecie, od szeregu lat w gronie sędziowskim także Krajowa Rada Sądownictwa zgłaszała takie postulaty, że nadzór administracyjny także w obecnym kształcie ministra sprawiedliwości nad sądami powszechnymi powinien zostać zniesiony. Poglądy na ten temat są bardzo różne. Minister, każdy właściwie broni tego nadzoru jak jakiejś świętości, pomimo tego, że dajemy mu wielokrotnie przykłady, że sądy administracyjne nie posiadają takiego nadzoru, pomimo to całkiem dobrze funkcjonują. Przy okazji tego nadzoru pojawia się szereg sporów dotyczących właśnie ingerencji ministra w akta, wydawania dyspozycji, chęci odwoływania prezesów sądów. Oczywiście minister zawsze powtarza, że musi czuwać nad sprawnością postępowania sądowego. Jak czuwa, to widzimy. Proszę Państwa, od szeregu lat minister tworzy i znosi sądy. Minister rozdziela także etaty. I każdy minister, jak zaczyna swoje urzędowanie, rozdziera szaty, że jest strasznie nierówne obłożenie sędziów ilością spraw, na przykład. Ale zapomina o tym, że to przez szereg lat do takiej sytuacji właśnie doprowadzały działania niestety ministerstwa. Moim zdaniem nadzór powinien zostać w ogóle zniesiony, bo nawet w tej formie zewnętrznego nadzoru nic nie wnosi. Natomiast zanim jeszcze odejdę i oddam głos panu profesorowi Piotrowskiemu, bo on ma zaczynać jako pierwszy, przytoczę Państwu kilka fragmentów pism, które zapewne wszyscy prezesi znają, ale może nie wszyscy pamiętają. Ja sobie robię taką, może teczkę to złe słowo, bo ona się źle kojarzy, ale mam taki zbiór bardzo ciekawych pism. Proszę sobie wyobrazić, dyrektor Departamentu Sądów Organizacji Analiz Wymiaru Sprawiedliwości kieruje do wszystkich prezesów pismo, które się zaczyna. W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 17 lipca, w której w uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, że uprawnienie do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe przysługuje wyłącznie ministrowi sprawiedliwości, w związku z czym nie może być przekazane innej osobie, tym sekretarzowi lub sekretarzowi stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, z uwagą i szacunkiem należy przyjąć rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, niemniej jednak, i tutaj robi wywód prawny, i na końcu wskazuje, że uchwała Sądu Najwyższego, ta najświeższa, najnowsza, wiążąca pozostaje w jednostkowej sprawie. Czyli mamy sytuację, gdzie dyrektor departamentu pisze do prezesów sądów pismo, wskazując im, jak mają czytać najświeższe orzeczenie Sądu Najwyższego. To jest jedno pismo, które mnie bardzo zaciekawiło. Drugie pismo skierowane przez podsekretarza, to jest 2014 rok, to wcześniejsze 2013. Podsekretarz stanu kieruje do prezesów polecenie. Planując w tym okresie szkolenia sędziów, referendarzy sądowych, asystentów, kuratorów oraz urzędników, należy zadbać o to, aby odbywały się tylko w siedzibach sądów. Proszę o przyjęcie powyższej reguły jako obowiązującej w 2014 roku. Czyli znowu mamy niezależnego prezesa, niezależny sąd, budżet sądu, który jest określony, który mówi, ile na co należy przeznaczyć. I jednocześnie mamy pismo urzędnika ministerialnego, który poleca do wykonania, gdzie sędziowie mają się szkolić. Rozmawiamy z dyrektorami. No, szkolenia mają być tu i tu, bo tak zalecam. Jest jeszcze jeden dopisek bardzo ciekawy, że nie dotyczy to szkoleń realizowanych, szkoleń obronnych realizowanych w oparciu o rozporządzenie ministra obrony, czyli jak będziemy się uczyć strzelać, to możemy to robić poza sądem. Na koniec, proszę Państwa, ostatni, mam jeszcze wiele tego, ale jest tutaj takie ciekawe pismo, które mówi, to jest pismo z 28 października 2000. Polecam wszystkim prezesom, by anulowali wydane dotychczas dekrety płacowe, a następnie wydali nowe według wskazówek określonych w tym piśmie. I uwaga, to jest hit na końcu. Zasada ta obejmuje również sędziów, którzy występowali również z roszczeniami płacowymi do sądów i otrzymali korzystne dla nich wyroki. I podpisał się pod tym wiceminister. Proszę Państwa, to jest taki mój kamyczek do ogródka. Mamy dzisiaj dyrektorów sądów. Mamy Centrum Zakupów Wspólnych, które kupuje za nich różne rzeczy. Dyrektorzy sądów są pracodawcami wobec wszystkich pracowników administracyjnych sądów. Mamy ochronę, którą najczęściej wyłania się w przetargu i to jest zespół jakichś osób, które mają grupy inwalidzkie, bo jest tańszy. One chronią sądów. Mamy sprzątaczki zatrudnione przez firmę zewnętrzną, które nie protestują przed niektórymi sądami, bo mieliśmy już takie sytuacje, że dochodziło do protestów płacowych, ponieważ stawka 5 zł za godzinę jeszcze na dodatek nie została wypłacona. I to jest moim zdaniem efekt tego, że nadzór administracyjny jest w jakiejś opacznej formie rozumiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie będę, proszę Państwa, przedłużał już swojego wystąpienia i przepraszam raz jeszcze, że muszę opuścić panel. Zapraszam pana profesora do części wprowadzającej. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za niezwykle dla mnie zaszczytne zaproszenie. Nie jestem tylko pewien, ile mam czasu.
No tak zwięźle, ale treściwie.
Dysponować swobodnie?
Swobodnie to.
Na razie swobodnie. Będziemy dawać ukryte znaki.
Na razie swobodnie. Dobrze. Bardzo dziękuję w takim razie. I w ramach tej swobody chciałbym powiedzieć o kilku kwestiach ogólniejszych i kilku kwestiach bardziej szczegółowych. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że niezależność sądów jest podstawą suwerenności suwerena, który jest wtedy wolny, kiedy jest we władzy prawa, a nie polityków. Ponieważ sędziowie są we władzy prawa, a nie polityków, to politycy tego nie lubią, bo sędziowie są taką częścią rzeczywistości, na którą nie mają wpływu. Próbują wpływać poprzez media, I tutaj z pewnym sceptycyzmem odnosiłbym się do tych projektów ofensywy medialnej, oczywiście ważnych, ale ona, ta polityka, ma swoje własne cele, rządzi się własnymi prawami i sędziowie w tym niezmiernie przeszkadzają. Prawo tworzone jest przez ludzi, którzy czynią to w sposób bezrefleksyjny. Nie mają nawet możliwości, jeżeli powiedzmy w szóstej kadencji uchwalono 953 ustawy, to z takich szacunkowych wyliczeń wynikałoby, że każdy deputowany musiał przeczytać te 40 stron na dobę, wyjąwszy, prawda, urlop ze zrozumieniem. To oczywiście oznacza bezrozumną akceptację, która jest podstawą rzeczywistości prawnej naszego państwa. No i teraz ta bezrozumna akceptacja zderza się z krytyką, która przychodzi zwykle z opóźnieniem, czasem dopiero w Trybunale Konstytucyjnym, i to też niekoniecznie, niekiedy dopiero przychodzi do nas z Europy. To wszystko jest niezwykle denerwujące. Po drugie, sędziowie są częścią konstytucji, żywą częścią konstytucji, która z jednej strony, prawda, reprezentują tego suwerena, aczkolwiek nie mają legitymacji demokratycznej, ale ich prawo do reprezentowania suwerena wynika z artykułu 1 Konstytucji, z zasady dobra wspólnego, no i z tego wreszcie, że są apolityczni. Ale parlament nie tylko, że reprezentuje suwerena, ale jak oświadczyła niedawno pewna deputowana, po prostu jest suwerenem. I te dwie suwerenności zderzają się ze sobą, a konstytucja odpływa, wraz z nią odpływają sędziowie, ponieważ konstytucja nie ma już oparcia politycznego, ugrupowania polityczne, które stanowiły jej zaplecze. Praktycznie biorąc, są nawet poza formułą opozycji, no może z tym wyjątkiem dotyczącym PSL-u i części Platformy Obywatelskiej. To jest jedna obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że sędziowie umacniają państwo. Tymczasem na świecie mieliśmy i być może dalej mamy tendencję do osłabiania państwa, przez wielkie podmioty prywatne, do osłabiania państwa w ramach filozofii tak zwanego wolnego rynku, bo wolny to on nie jest, no może wolny jest od praw i obyczajów, ale wolny to on nie jest. W każdym razie w ramach tej filozofii państwo, jak to ujął w swoim czasie Ronald Reagan, nie rozwiązuje żadnego problemu, samo jest problemem. Trzeba się więc go pozbyć i temu na przeszkodzie stoją między innymi sędziowie. Wobec tego mamy do czynienia od dłuższego już czasu z takimi tendencjami osłabiającymi sądownictwo. Po pierwsze, prywatyzacja władzy sądowniczej. No, niektóre segmenty, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale był taki pomysł, żeby więzienia sprywatyzować. Prywatyzacja władzy sądowniczej się dokonywała. Ta prywatyzacja dokonuje się również przez rozmaite parasądy, mediacje, arbitraże. No i również przez takie uspołecznienie sądów w ten sposób, że politycy wiedzą lepiej, jak sądzić. Teraz spotykamy się z taką opinią bardzo często, że trzeba się rozprawić z Trybunałem Konstytucyjnym, bo źle orzeka. No ale to znaczy, że politycy wiedzą, jak należy orzekać i mają w sobie tę moc, żeby powiedzieć, a jak nie, to wyegzekwować. To jest jakaś już nowa konstytucja, dawna odpływa. Proszę pomyśleć, że wkrótce po złożeniu ślubowania wielu posłów wypowiadało się na temat konstytucji w sposób bardzo krytyczny. Niektórzy nawet używali określeń powszechnie uważanych za obraźliwe. Ale dopiero co z odwołaniem się do imienia Bożego ślubowali wierność tej konstytucji. To im całkiem nie przeszkadza, żeby nazywać ją w sposób, który nie może być tutaj cytowany. I teraz z jednej strony mamy tę tendencję, która rozmywa tożsamość sądów. Prawda? Występujcie na rynku opinii, na rynku mediów. Może się obronicie, a może nie. Jak będziecie przekonywujący, asertywni, perswazyjni, to może zyskacie przychylność opinii publicznej. Ale to nie opinia publiczna wydaje wyroki. Wyroki wydaje w zasadzie konstytucja, która ma swoje przedłużenie w różnych miejscach tego systemu ustrojowego. I jeżeli istnieje demokratyczne państwo prawne, to tak ma być. Nic na to nie poradzę. Druga tendencja to jest traktowanie władzy sądowniczej jako działalności usługowej. Zwłaszcza wszyscy ci politycy, którzy trafili do polityki z biznesu. To oni mają taką skłonność, żeby wszystko traktować łącznie z uniwersytetami, prawda? Usługi edukacyjne. Uniwersytet nie świadczy usług. Nie jest ryneczkiem Lidla. Ma nauczyć mądrości. Ale żeby to zrozumieć, trzeba mieć za sobą coś. Mnóstwo lektur. Trzeba mieć za sobą przemyślenia. Ale jeżeli ma się za sobą tylko zdolność do handlu rybą, to przykro mi bardzo. Ale to się nie może skończyć dobrze dla sądów. I te dwie ogólne uwagi chciałbym teraz jeszcze rozwinąć w takim spostrzeżeniu dotyczącym demokratycznego państwa prawnego. Otóż ono, tak jak jest ustanowione w Konstytucji, jest przeciwieństwem rządów większości. Jego podstawą jest uznanie, że arbitralizm ma być wykluczony. To bardzo pięknie zostało ujęte w takim wyroku, którego dwoje autorów jest tutaj obecnych, pani profesor i pan prezes Zdzienicki, K3204, że mianowicie podstawą demokratycznego państwa prawnego jest poszanowanie godności człowieka i wykluczenie arbitralizmu w działaniu władzy. To żadnej władzy podobać się nie może, bo ona z natury jest arbitralna. Ma być arbitralna, ponieważ przywódcy prowadzą swój lud, swój naród. A jak się przy okazji kogoś poświęci, to trudno. Sanhedryn także obradował w tej kwestii. I oni przez pewien moment zastanawiali się nad tym, a może Jezus Chrystus jest niewinny. Ale powiedzieli, trudno. Przecież on może podbuntować masy, zrobi nam powstanie, przyjdą Rzymianie, zabiją wszystkich. Trzeba poświęcić jednego niewinnego, by ocalić naród. Trzeba poświęcić Trybunał Konstytucyjny i całą tę resztę, by ocalić Polskę, którą trzeba nieść jak żagiew płonącą. Ocalić przed kim? Ano ocalić przed tymi wszystkimi entuzjastami Gombrowicza. Ocalić przed tym wszystkim, co osłabia, proszę Państwa, co osłabia naszego ducha narodowego i naszą słuszną dumę. I trzeba wreszcie, żeby wszyscy zrozumieli, żeby to zrobić, musi być koncentracja władzy w jednym ośrodku. To jest ośrodek, który pan prezes nazywa ośrodkiem dyspozycji politycznej. To jest termin dobrze mi znany. Pan profesor Ehrlich używał określenia ośrodek decyzji politycznej. Tego się uczyłem na swoich studiach. Tutaj ośrodek dyspozycji politycznej jest niewielka różnica. To bardzo trafne. On rzeczywiście taki jest. Bo jeżeli ustaw uchwalanych nikt nie czyta, to jest te 5 osób w państwie, które mówią, jak ma być. I to nie jest nic nowego. Tendencja do neutralizowania sądów miała przecież swoje różne przejawy. Te 70 zmian One nie wzięły się znikąd. Pięknie Maria Dąbrowska powiada w takim swoim zapisie w dzienniku z 1951 roku. Ci, którzy nieustannie zmieniają prawo, mają w pogardzie wszystko i wszystkich z wyjątkiem własnej władzy. Prawda? No, 70 zmian. I te zmiany były dokonywane przecież z pełną determinacją. Zacytuję Państwu fragment przemówienia pana premiera Tuska 10 maja 2013 roku w Sejmie przed głosowaniem w sprawie projektu ustawy o okręgach sądowych. Pan premier mówi tak: zobaczycie Państwo, że ani dziś, ani za rok, ani za 5 lat nie zmienimy polskiego sądownictwa, jeśli w tak stosunkowo drobnej sprawie ulegniecie presji zrozumiałej, ale nieadekwatnej do rzeczywistego problemu, który chcemy rozwiązać. Nie uda się nam to być może dlatego, że większość ulegnie, skapituluje pod presją, ale zobaczycie Państwo, że konsekwencje tego będą odczuwane przez długie, długie lata. Nikt z Was już nigdy nie podejmie skutecznej próby reformowania sądownictwa, bo ona będzie wymagała wyraźnie większej odwagi niż ten skromny pierwszy krok. A? Są tacy, którzy się odważą, prawda? Niż ten skromny pierwszy krok. Jeśli tu zabraknie Wysokiej Izbie odwagi, to znaczy, że przegraliście tę szansę na długie, długie lata. Dlatego też ten bój jest dużo poważniejszy niż tylko prestiż kilkudziesięciu środowisk lokalnych. O co jest ten bój? Żeby zamienić sędziów w urzędników, w korpus sądowniczy i poddać ich presji. Z jednej strony presji administracyjnej, z drugiej strony presji społecznej, presji opinii publicznej i w ten sposób pozbyć się tego szkodliwego rywala, który nam utrudnia naszą cywilizacyjną misję, misję historyczną. Tu nie chodzi o parę posad, czy tam o trochę pieniędzy. Tu chodzi o przyszłość Polski, może nawet i Europy, bo pan marszałek senior był łaskaw powiedzieć, że ułożymy taką konstytucję, która będzie dla Europy zbawieniem. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko mamy pewne problemy z ważnym segmentem władzy. Są też inne, ale po kolei, nie wszystko od razu, po kolei. Stąd, proszę Państwa, to jest tak, że to lekkie dmuchanie, ten lekki zefirek, czasem silne porywy, jak w przemówieniu pana premiera Tuska, czasem słabsze, one zostały zebrane w żagle pięknie ustawione i możemy płynąć, ale to dlatego, że jest instrumentarium, jest oprzyrządowanie. Na to oprzyrządowanie składa się prawo ustroju sądów powszechnych i tu te wszystkie elementy, które są fragmentem, które są tematem naszego panelu, no w szczególności ta osobliwość dotycząca prezesa sądu, który nie jest przełożonym dyrektora sądu przecież i który nie ma decydującego wpływu na finanse i na rozmaite kwestie organizacyjne, ale za nie odpowiada. I teraz ta jego odpowiedzialność, ponieważ mamy stosowanie do nadzoru ustawy o finansach publicznych, to ta jego odpowiedzialność jest całkiem poważna, bo może się okazać, że prezes sądu będzie poddany postępowaniu wyjaśniającemu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy ministrze sprawiedliwości na skutek zawiadomienia złożonego przez ministra sprawiedliwości i w konsekwencji może być w tym trybie, a nie w trybie ustawowo przewidzianym, może być usunięty z urzędu. Byłaby to konieczność odwołania prezesa sądu w efekcie orzeczenia komisji dyscyplinarnej. No, jak to ma się do niezależności i niezawisłości? kończyć. Już zmierzam do finału. Otóż owa kontrola zarządcza jest elementem systemu uzależnień. Elementem systemu uzależnień jest także cyfryzacja. Przypominam sobie, jak to znaczy utrwalanie elektroniczne przebiegu rozprawy. Niby osiągnięto zwycięstwo w Trybunale w ten sposób, że uznano te przepisy za niekonstytucyjne, ale jednak to minister sprawiedliwości jest administratorem systemu. Wobec tego on, inne służby, do których to należy, będą wglądać w to wszystko, co się dzieje. Proszę Państwa, było tu wiele różnych cytatów z literatury. Dlatego chciałbym zakończyć cytatem z Gogola. W Rewizorze jest taki moment, kiedy sędzia Ljapkin-Tiapkin przynosi fałszywemu rewizorowi, sędzia Ljapkin-Tiapkin jest prezesem sądu, przynosi fałszywemu rewizorowi łapówkę jako pierwszy i kiedy ta łapówka zostanie już tak jakby podrzucona, no bo fałszywy rewizor trochę się wzbrania, ale potem mówi, jeżeli w formie pożyczki to można. I sędzia Ljapkin-Tiapkin pyta, czy nie będzie jakichś poleceń dla tutejszego sądu. A taki trochę zaskoczony ten fałszywy rewizor mówi, nie, nie mam teraz nic dla tutejszego sądu. I sędzia Ljapkin-Tiapkin na to, nie śmiem dłużej niepokoić swoją obecnością. I odchodzi. Proszę zobaczyć, że jest niezwykła zbieżność pomiędzy sytuacją XIX-wieczną, wyśmiewaną w carskiej Rosji, a sytuacją, która polega na tym, że nagle władza wykonawcza mówi umorzyć, prawda? I to tak, proszę Państwa. W takim razie bardzo Państwu dziękuję. Rozumiem, że to wystarczy.
Tym akcentem kończymy to wystąpienie wprowadzające pana profesora. Niezwykle ciekawe, pełne różnych tez, do których myślę, że się odniosą i członkowie tutaj naszego grona, komentatorzy, jak państwo w czasie dyskusji. Mnie osobiście w kontekście naszego tematu interesuje szczególnie tutaj problem, który pan profesor poruszył, a mianowicie funkcjonowania sądów na rynku. Nie możemy zaprzeczyć temu, że rzeczywistość wokół nas się zmienia i sądy funkcjonują w przestrzeni publicznej. Jest to niewątpliwie jakieś niebezpieczeństwo, że sądownictwo zaczyna być traktowane jako działalność usługowa. Przestaje być traktowane jako służba, a jako zwykła działalność usługowa. W tym kontekście tej uwagi chyba właśnie jawią się wszystkie problemy, które są w USP opisane, czy wynikają z USP, związane z funkcjonowaniem dyrektorów sądu, bo przecież z drugiej strony musimy mieć też świadomość, że sposób zarządzania instytucjami ulega nieustannym zmianom. Do jakiego stopnia powinno też dotyczyć to sądów i co więcej, dotyczyć to sądów w takim stopniu, żeby nie naruszało konstytucyjnych standardów i zasad. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu panią profesor Ewę Łętowską.
Mnie się tu za wygodnie siedzi, a zgodnie z tą zapowiedzią to się trzeba zawsze spocić, więc ja wolę wstać.
Serdecznie jeszcze chciałbym Państwa przeprosić za ograniczenie czasowe, ale powiedzmy, jeżeli moglibyście Państwo w ciągu 10 minut, ja wiem, że to jest bardzo mało czasu, przedstawić najważniejsze problemy, które Państwo, z którymi Państwo chcecie się z nami podzielić, to byłbym bardzo wdzięczny, zwłaszcza ze względu na dyskusję, do której mam nadzieję, że dojdzie po wystąpieniach. Bardzo proszę, Pani Profesor.
Będę zwięzła, proszę Państwa, tym bardziej, że mam ułatwione zadanie. Otóż to, co ja mam do powiedzenia, to są tezy publikacji, której oczywiście nikt nie czyta. Publikacja była ogłoszona drukiem w 2013 roku. Jest to książka pod redakcją pana profesora Piotrowskiego, zatytułowana Pozycja ustrojowa sędziego. I ja tam pisałam o tym, co to znaczy zachwianie równowagi władz. Z tego właśnie opracowania, tezy, które w tej chwili przedstawię, dotyczą kwestii, dlaczego Tak, no tak, ale kto to czyta? Mianowicie, które dotyczą tego, dlaczego w gruncie rzeczy styk władz judykatywa, egzekutywa zawsze iskrzy, a instrumenty, które są, istnieją w naszym systemie prawnym w celu zachowania właściwego poziomu napięcia stosunków na właściwym poziomie, działają słabo. Otóż pierwsza uwaga taka. Jeżeli by Państwo prześledzili orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, to Państwo zauważą, że artykuł 10 Konstytucji, który dotyczy podziału władz, jest starannie omijany. To znaczy on jest powoływany, bywał czasami w skargach, ale starannie pomijany w rozumowaniu jako przepis, którego treść ma wyrzeźbić jakąś bardziej stabilną gwarancję dla którejkolwiek z władz. To jest przepis o charakterze powoływany w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dekoracyjnie. Otóż moja, proszę Państwa, pierwsza teza, i to był zwornik tego całego rozumowania przedstawionego w tej książce, jest taka, że generalnie rzecz biorąc poziom układu stosunków pomiędzy judykatywą i innymi władzami jest wyznaczony nie tylko przez artykuł 10, ale przez artykuł 170. 10 to mówi o podziale władz, przy czym mało kto zwraca uwagę, że z artykułu 10 wynika, że naruszenie właściwego poziomu relacji pomiędzy władzami ustrój opiera się na podziale i równowadze, czyli samo usiłowanie zachwiania równowagi, może być, ja nie mówię, że musi, ale w każdym razie wskazuje już na element naruszenia konstytucji, bo ma być równowaga. Czyli jeżeli istnieje coś, co powoduje napięcie, wtedy powinno się zapalić ostrzegawcze światełko, coś jest nie w porządku i przynajmniej trzeba sprawdzić. Dalej, na ten mechanizm, podział władz jest pewnym mechanizmem i ten mechanizm jest łącznie wyznaczany przez kompleks przepisów, na które się składają artykuł 173, odrębność i niezależność sądów i trybunałów od innych władz, ale również, proszę Państwa, na co się składa status konstytucyjny Krajowej Rady Sądownictwa, bo znów mało kto zwrócił pewnie Państwa uwagę na to, że jest przynajmniej tutaj był akurat ustalony standard w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. To jest orzeczenie K39/07, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy co było powiedziane? Że konsultacja Krajowej Rady Sądownictwa, która ma sobie powierzoną funkcję zabezpieczenia gwarancji niezawisłości sędziowskiej, jest kompetencja opiniodawcza jest elementem właściwego trybu uchwalenia ustawy i to jest więcej niż ma na przykład Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy też ma kompetencję opiniodawczą, tyle tylko, że jego płynie z ustawy zwykłej, a tu płynie z konstytucji. Czyli jeżeli jest naruszony tryb konsultacji, to wtedy w takim wypadku, albo tych konsultacji nie było, tam więcej było powiedziane, wiem, bo sama to pisałam, mianowicie tam było powiedziane, że konsultacja nie ma mieć charakteru tylko formalnego, ale ma być tak dokonana, aby sens tej konsultacji dotarł, mógł być zrobiony od strony niejako materialno-prawnie, żeby było to przedstawione Sejmowi tak, żeby mógł się z tym zapoznać w stosowny sposób. Proszę zwrócić uwagę, zarzut naruszenia trybu stanowienia konstytucji jest bardzo mocnym zarzutem, gdy idzie o ocenę konstytucyjności ustaw. Pierwsze, dlatego, że prowadzi do skutków dalej idących, a po drugie, niektóre kwestie w tym zakresie można podejmować z urzędu. Więc i to jest drugi element. Dostała Krajowa Rada Sądownictwa cukierek, tylko się na nim w ogóle nie poznała we właściwym czasie. I proszę Państwa, to jest drugi element, niezależność, status Krajowej Rady Sądownictwa. To jest wyznacznik wypełniający swoją treścią pojęcie naruszenia równowagi władz. Dalej, Problem równowagi jest problemem proporcjonalności, bo my ciągle jesteśmy świadkami różnego rodzaju tarć i napięć. Otóż iskrzenie na styku pomiędzy judykatywą i egzekutywą jest czymś, co jest systemowo we wszystkich systemach wyznanych prawnych i różnych nawet anegdotycznych, różnego rodzaju historiach, którymi są i publicystyka, i polityka, i historia są tym napełnione. To jest czymś, co jest na porządku dziennym. Tyle tylko, że trzeba się teraz zastanowić, czy to zachwianie równowagą wypełnia znamiona proporcjonalności, czy nie wypełnia. Bo jeżeli jest to zachwianie proporcjonalne, to wtedy nie ma problemu z negatywną oceną z punktu widzenia kontroli konstytucyjności. Jeżeli jednak przekracza dozwoloną miarę, to wtedy zarzut jest bardziej skuteczny. Przypominam Państwu tę właśnie tezę wynikającą z publikacji, o której wspominałam, dlatego, że jakby tu powiedzieć, 3 lata temu to pisałam, i wydaje mi się, że to jest w tej chwili jak znalazł, tym bardziej, że to jest określone narzędzie operacyjne. Teraz chciałabym zwrócić uwagę znów na pewien deficyt zaskarżalności czy gwarancyjności mechanizmu podziału władz. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli mamy styk egzekutywy i judykatywy, to działanie egzekutywy wyrażające się w pewnej chęci uzyskania wpływu na judykatywę wyraża się w różnego rodzaju działaniach. Ja nie będę o nich mówiła w jakich, bo Państwo to są znane. Teraz było też, prawda, była mowa o tym, że posunięcia organizacyjne, płacowe, jakieś posunięcia kadrowe. Państwo prezesi to bardzo dobrze wiedzą, na czym polegają problemy ze stykiem judykatywy i egzekutywy. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jedno, że jeżeli nawet tego rodzaju działania są uporczywe, powtarzalne, nękające nawet w pewnej mierze, bo na przykład na tle jednej ustawy coś się jest kontrolowane i się odrzuci, ale to później wraca znowu gdzieś w jakichś następnych próbach podejmowanych. Otóż ta pewna dolegliwość wynikająca z narzędzi, którymi dysponuje egzekutywa, nie jest zrównoważona możliwościami ochrony konstytucyjnego mechanizmu równowagi władz. Dlaczego? Bo co ma zaskarżyć ktoś, KRS, który ma do czynienia z tego rodzaju zachowaniami? Przecież nie może zaskarżyć konkretnych rozstrzygnięć. W związku z tym tu mamy do czynienia z bardzo charakterystycznym przesunięciem, które, uwaga, ja celowo używam tego terminu, nie normalnie wyrażenie, które znamy, pars pro toto, na odwrót, toto pro pars mamy do czynienia. Bo co się zaskarża? Podstawę kompetencyjną, która posłużyła egzekutywie do zdziałania tego rodzaju aktów. I tu się dopiero zaczyna problem z kontrolą konstytucyjności. Bo w jakiej sytuacji jest podstawiony kontroler konstytucyjności, czyli Trybunał Konstytucyjny? Otóż wtedy, zastanawiając się nad tym, czy było proporcjonalne wkroczenie egzekutywy w mechanizm równoważenia władz, musi się zastanawiać, jest ten mechanizm, egzekutywa wkroczyła, teoretycznie ta podstawa zaskarżona właściwie sama w sobie jest dobra, tyle tylko, że mamy tutaj do czynienia z ekscesem. Ale instrument, jakim dysponuje Trybunał, jest bardzo radykalny, dlatego że zaskarżoną podstawę kompetencyjną może albo wyciąć, albo może ją zostawić. Tego rodzaju trudność jest czymś obiektywnym i czymś, co po prostu musi być, jest wmontowane w ten bardzo delikatny mechanizm artykułu 10, który nie ma, uwaga, ja nawet sformułowałam tezę w tej swojej publikacji, że artykuł 10 pozostaje częściowo lex imperfecta, jako zasada pozbawiona operacyjnej sankcji kontroli konstytucyjności. Na skutek tego mechanizmu, o którym tutaj w tej chwili powiedziałam. W Dalszy problem, który się jawi na tle mechanizmu równowagi władz wynikającej z artykułu 10. Otóż prawnik jest normalnie zaprawiony w bojach i umie dobrze wyrazić i uporać się ze zjawiskiem, które ma zasadę zero-jedynkową. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. Natomiast przy zachwianiu równowagą między władzami mamy do czynienia z pewnym procesem, z pewnym postępem. Czy już, czy jeszcze? Czego jeszcze trzeba? Państwo wiedzą, no to jest z filozofii problem, ile diabłów mieści się na końcu szpilki, ile włosów trzeba wyrwać komuś, żeby ten ktoś stał się łysym. No, to jest pewien proces. I to samo zachwiewanie władzą. Ja dlatego na przykład w warunkach obecnego kryzysu, z którym tutaj w tej chwili mamy do czynienia, ja jestem bardzo ostrożna z formułowaniem z radykalnych sformułowań. Dlatego, że ja powiadam, ja widzę pewną tendencję, o której zresztą mówił pan profesor Piotrowski. Natomiast nie powiedziałabym, że już coś się stało. Nie mamy demokracji. Mamy, tylko ta demokracja podlega pewnemu osłabieniu. Dlatego, że to jest pewien proces. A bardzo trudno jest wyważyć w tym procesie moment, w którym następuje przekroczenie Rubikonu. I to jest znowu cecha charakterystyczna artykułu 10 i mechanizmu, który to przepis jest na tym tle jest formułowany. Dalej, proszę Państwa. Prawnicy bardzo niechętnie i w ogóle udają, że nie wiadomo wtedy o co chodzi, kiedy mają do czynienia ze zjawiskiem nie naruszenia prawa, tylko wywieraniem wpływu, kreowaniem atmosfery. Ja teraz byłam niedawno, 2 tygodnie temu, na konferencji, która była poświęcona zagadnieniu mobbingu. I tam pani psycholog, która mówiła o problematyce owegoż mobbingu, powiedziała, że jest pewien problem z sądami, ponieważ sądy z natury rzeczy stają po stronie mobera i jego języka, dlatego że nie umieją same we właściwie, no właściwie o co chodzi, no popatrzył się ktoś źle, no codziennie się patrzył źle, no ten mobbingowany powiada, jest jakaś atmosfera, wywieranie wpływu, a sędzia nie umie sobie z tym językowo i pojęciowo poradzić. Otóż proszę Państwa, Państwo mają w tej chwili do czynienia z identyczną sytuacją jak mobbingowany. Też sobie nie umiecie poradzić. Ale to jest pewna właściwość języka prawniczego, bo język prawniczy stosunkowo słabo odzwierciedla tego rodzaju stany. No ale przynajmniej powinniśmy intelektualnie umieć odpowiedzieć na tego rodzaju wyzwanie. To samo jest przy tym zachwiewaniem równowagi. No, coś się dzieje, przykład znowu, przepraszam bardzo, że wracam do akurat przykładu, ale on rzeczywiście jest teraz na czasie. Proszę Państwa, czy nie może władza, która dysponuje prawem łaski, powiedzieć, ja w przyszłości tego człowieka, który w tej chwili idzie, prawda, do pod sąd, jest skierowany akt oskarżenia, w przyszłości łaskawie? Może. Co to znaczy z punktu widzenia sądu? Właściwie można powiedzieć formalnie nic. A tak naprawdę może znaczyć, oj sądzie, jak nie jesteś bardzo odważny, to możesz umorzyć, możesz inaczej sprawą pokierować, możesz, jak jesteś w drugiej instancji, do podobnego rozpoznania i tak dalej, i tak dalej. Otóż jest wywieranie pewnego wpływu. I właśnie wywieranie wpływu, które zachwiewa równowagę między władzami, a to jest problem związku, bo przecież nie tylko operowanie sferą prawa, ale sferą faktu, jest czymś, co jest niesłychanie trudne do pojęciowego zrozumienia przez prawnika wychowanego na klasycznej szkole pozytywistycznej, która dąży do tego, no, że mamy albo naruszony przepis, albo nie. Dziury nie zrobił, krew wypił, równowaga została zachwiana. To jest też pewna specyfika artykułu 10. Tego wszystkiego Państwo nie wyczytają w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ niestety, ja nad tym bardzo ubolewam, ale niestety tak się złożyło, że Trybunał Konstytucyjny nie wypracował w swoim orzecznictwie odpowiednich standardów dotyczących oceny artykułu 10 i jego sprawności, udatności jako narzędzia operacyjnej kontroli konstytucyjności. Dalej. Zasadą przecież przy podziale władz jest to, że ten trójkąt, no trochę czasami bermudzki, tak go nazwałam, proszę Państwa, w publikacji, którą też Państwu dedykuję, bo kto by mnie tam czytał, proszę Państwa, prawnik.pl. Proszę bardzo, ja tam napisałam, że jest trójkąt bermudzki, który polega na tym, że władza sądownicza jest słabiutka wobec zarówno decyzji, jak i kaprysów legislatywy. I jest bardzo nieodporna na takie wyrażanie życzeń przez egzekutywę. Ale ma pewną określoną, ma pewien skarb w postaci ekskluzywności władzy sądzenia. Bo egzekutywa i legislatywa mogą się ze sobą częściowo polami zakresowymi wymieniać. Ale władza sądzenia nie. Nigdy. Albo nie może mu nikt inny osądzić, ani wykonać za władzę sądzenia, wykonać to, tego, co władza sądownicza powinna zrobić. Niezależnie od tego, czy uniewinnia, czy skazuje, czy umarza wreszcie postępowanie. Otóż proszę Państwa, z tym, że równowaga władz jest pewnym stanem, który istnieje. Ona może być zachwianie nią, już oznacza patologię, ale się nic nie zmienia w stanie prawnym, no z uwagi na to, że zakłócenie może wynikać z określonego zachowania faktycznego. I prawnik ma tu znów kłopot, dlatego że istnieje domniemanie konstytucyjności ustaw i istnieje domniemanie, no, że porządek prawny, póki się w nim nic nie zmienia, to jest wszystko w porządku. Otóż język prawny ma diabelny kłopot ze stwierdzeniem istnienia patologii wtedy, jeżeli patologię generuje samo prawo albo mechanizm jego stosowania. To też jest niejako wkonstruowane w zasadę artykułu 10. Ja przepraszam, że ja mówię tak skrótowo, ale jeżeli ktoś Państwa chce dokładniej z wywodem, no to odsyłam do tej książeczki, tam jest więcej. Proszę Państwa, w związku z tym prawnik jest ustawicznie, oceniający artykuł 10, konfrontowany z koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy zarzucany brak równowagi widoczny jest zakłóceniem patologicznym i koniecznością oceny, czy stwierdzone zaniechania, zmiany w stanie równowagi będą przywracaniem stanu pożądanego równoważenia, czy przeciwnie, wyrazem nagannej uzurpacji, którą należy usunąć. Ja koncentruję się tutaj na wskazaniu pewnych elementów, które wyznaczają zakres rozumienia artykułu 10 i mechanizmu na tym tle i prowadzę do wniosku, że akurat w zakresie artykułu 10 każda ekspansywność którejkolwiek z władz powinna być sygnałem ostrzegawczym, nakazującym nieufność wobec zjawiska, które spowodowały zakłócenie. I proszę Państwa, zmierzając już do końca, bo inni też by chcieli się dorwać do głosu, proszę Państwa, prowadzę do wniosku następującego. Mianowicie, sumuję. Sumuję, proszę Państwa, po pierwsze, artykuł 10 stanowi w naszym systemie prawnym instrument, który dotyczy pewnego mechanizmu współdziałania między władzami. Po drugie, jest to mechanizm, gdzie zakłócenia w jego funkcjonowaniu zderzają się z naszymi dosyć trudnymi do przezwyciężenia intuicjami poznawczymi, z którymi mamy normalnie do czynienia, obserwując funkcjonowanie prawa. Po trzecie, jest to częściowo lex imperfecta. A wreszcie po czwarte, chcę powiedzieć, że ponieważ mechanizm artykułu 10 obejmuje sobą, jako pewną cechę, komponent składający się nie tylko z rozdzielenia i zagwarantowania samodzielności sądów, ale i ochrony, działań ochronnych gwaranta w postaci KRS-u, widzę tutaj niewykorzystane pewne możliwości o charakterze potencjalnym, które też mogłyby być wykorzystane. No i proszę Państwa, to by chyba było na tyle. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie pani profesor. Jestem przekonany, że tak jak wszyscy czytają panią profesor, mówiąc potocznie, tak i moglibyśmy słuchać tego wykładu jeszcze o wiele, wiele dłużej, bo te tezy, które pani tutaj sformułowała, mnie osobiście bardzo ujęły swoją prostotą i siłą przekonywania, zwłaszcza w zakresie sformułowania, które mnie się spodobało, a mianowicie tego mobbingu sądów i sędziów, które ja bym mógł określić na czasie pewnego rodzaju wojną hybrydową i spojrzeniem na to wstecz. Czy państwo jako sędziowie, też i funkcyjni, czujecie się w roli obiektów będących mobbingowanymi, nawet także i przez fakt istnienia w ustawie o ustroju sądów powszechnych rozdziału kompetencji między dyrektorem sądu a prezesem sądu? Czy to jest ta atmosfera, która jest gdzieś już stwarzana w tekście prawnym, a potem wytwarzana już w praktyce, co może prowadzić właśnie do tego naruszenia proporcjonalności w równowadze władz? Myślę, że to będzie przedmiotem naszej dyskusji. Teraz poproszę o zabranie głosu sędziego Jarosława Gwizdaka. Jak rozumiem, pod hasłem sąd mój, nasz, jak zwykle jest mówić, widzę ogromny, czyli spojrzenie z punktu widzenia kogoś, kto bezpośrednio się styka z problemami związanymi z zarządzaniem sądem i niezależnością finansową albo zależnością. Zaraz usłyszymy. Bardzo cię proszę.
Dzień dobry Państwu. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem dość mocno stremowany możliwością zabrania głosu w tak szacownym gronie. Ja będę się starał łączyć pewne wątki, opowiadając też o swoich doświadczeniach, tak trochę z tej perspektywy właśnie pierwszej osoby, a przy okazji z tego twardego krzesła sędziego, bo tutaj chciałem zwrócić uwagę, że to nie tylko podsądni siedzą na twardych ławkach, ale i sędziom te twarde krzesła budowane przez więźniów w zakładzie karnym w Rawiczu, no czasami spędzają sen z powiek, znaczy sen na sali to może nie do końca, natomiast bardzo, może wieczorami to są kwestie dolegliwości i bólu. Proszę Państwa, no tak, ja miałem odwagę, czy też miałem być może pewien brawurowy pomysł zostania celebrytą, to znaczy bez tego założenia, że ja celebrytą będę. Ale ja, obejmując funkcję prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, no też zapewniłem mojego przełożonego, obecnego tutaj na sali, że ja mam, cytując, bo wiele jest cytatów, ja postaram się zacytować takie ikony popkultury, czyli braci Blues. Oni mieli misję od Boga, ja też miałem misję od Boga, żeby troszeczkę ten wizerunek wymiaru sprawiedliwości odpuszyć, pani profesor, no skoro się napuszamy, to może spróbować go odpuszyć. Starałem się, żeby te pewne działania Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, który jest sądem mocno specyficznym, który jest sądem, ja go też nazywam sądem socjalnym. To jest taki sąd, gdzie nie mamy wydziałów rejestrowych, gdzie nie mamy wydziałów gospodarczych, gdzie nie mamy ksiąg wieczystych. Tam, jak staram się mówić sędziom, przychodzą do nas ludzie albo nieszczęśliwi, albo bardzo nieszczęśliwi. I też momentami z tej perspektywy obywatela, abstrahując znowu od słów usługa i tych innych zakazanych, czy tam słów tabu w wymiarze sprawiedliwości, my też w jakiś sposób musimy wykazać się pewnego rodzaju empatią. Do tego nie sprzyjają nam warunki lokalowe i warunki, nazwijmy to, terytorialne. Sąd jest w dwóch budynkach na terenie Katowic. Sąd jest oczywiście w budynkach zabytkowych, czyli objętych ochroną konserwatorską. I tak pomyśleliśmy, że przynajmniej jeden z budynków no, należałoby, czas najwyższy, dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. I tak jak teraz sobie na to, o tym myślę, to też uważam, że chyba tytułem obywatelskiego sędziego roku, który między innymi za to otrzymałem, chyba powinienem się podzielić z panią dyrektor. Także być może ja mam obywatelskiego dyrektora roku, a przynajmniej w części. Natomiast to ja miałem okoliczność i możliwość w zakresie tego artykułu 8 prawa o ustroju sądów powszechnych, no mimo że to jest faktycznie kompetencja dyrektora, dostosowanie budynku, to jest niewątpliwe. Natomiast z kolei z artykułu 22 paragraf 1 ustęp 1 wynika no ta konieczność kierowania sądu w jego reprezentacji na zewnątrz. Pomyślałem, że jeżeli zrobiliśmy coś takiego, to może warto o tym poinformować media, że coś takiego jest zrobione, że ten budynek w końcu przestał straszyć, a przy okazji przesiąść się na wózek inwalidzki, który udostępniło nam Stowarzyszenie Aktywne Życie w Katowicach i razem z prezesem tego stowarzyszenia na wózkach inwalidzkich żeśmy ten budynek przejechali. I to jest doświadczenie niesamowite, bo to jest też kwestia empatii i takiego spojrzenia właśnie na budynek, na każdy najmniejszy próg tej wysokości, który już osobie na wózku inwalidzkim daje bardzo ciężką próbę, wystawia na ciężką próbę, daje bardzo trudną lekcję. Co więcej, ja zobaczyłem, że to wszystko, co jest zgodne z przepisami na przykład budowlanymi, bo ten człowiek na wózku mi powiedział, słuchaj, to wszystko jest dobrze zrobione, to jest poodbierane. Natomiast to nie do końca jest takie, że my możemy z tego korzystać, bo jak się na przykład się podjedzie na wózku pod biurko, to nie do końca można na nim coś napisać, czyli można na nim odebrać dokument. No i tak to wyglądało. Skracając już tą kwestię, myślę, że tytułem po powrocie podzielę się z panią dyrektor, bo zapewniam, że jeszcze tego nie zrobiłem. I proszę państwa, myśmy, kiedy się pojawiała instytucja dyrektorów, to ja tylko przypomnę komentarz panów sędziów, profesorów Erecińskiego, Gudowskiego i Wulskiego. Mówiono o tym, że powołanie dyrektora sądu, będącego swoistym menadżerem do spraw finansowych i gospodarki sądu, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska sędziowskiego. Obarczanie prezesa sądu obowiązkami, do których nie był on profesjonalnie przygotowany, wymagającymi znajomości zarządzania, ekonomii i finansów, ograniczało jego możliwości sprawnego wykonywania innych ważnych funkcji kierownika sądu, związanych z administracją sądową i nadzorem nad działalnością sądu. Jednocześnie ci sami komentatorzy piszą, że pozbawienie prezesa sądu bezpośredniego wpływu na decyzje budżetowe jest niewątpliwym osłabieniem jego pozycji i prowadzi do uzależnienia od ministra sprawiedliwości. Rozwiązanie takie może także utrudnić prezesowi sprawne kierowanie sądem. I tutaj nawiązując do cytatu, już z cytatu, który podała pani sędzia Kamińska, tutaj ani miecza, ani sakiewki. Tutaj po prostu już, no, a przede wszystkim brak sakiewki w jakimś stopniu niemożliwie utrudnia nam jakiekolwiek działania. Taka indywidualna moja własna typologia dyrektorów sądów, no to są takie dwa typy. Typ księgowego i typ menadżera. I ten typ księgowego raczej dominuje, bo to jest też kwestia sprawdzenia, czy to się wszystko zgadza, przeliczenia tego. Natomiast trudno oczekiwać czasami jakiejś kreatywności, jakiejś wizji w zakresie, no, mimo wszystko stwarzania możliwości pracy. Chociażby te twarde krzesła są jednym z tych elementów. Kiedy rozmawialiśmy o instytucji dyrektorów w takim gronie prezesów, też zajmujących się modernizacją zarządzania, tam pojawiła się taka bardzo piękna analogia dotycząca tego, że to prezes to jest reżyser, natomiast dyrektor to jest producent. Mnie, jeżeli chodzi o reżyserię teatralną, zdecydowanie bliżej do Maji Kleczewskiej, Eweliny Marciniak i Jana Klaty, także nowej nieco reżyserii, takiej dość być może widowiskowej, ale starającej się jednak coś przekazać, niż do takiej, nazwijmy to, kanonicznej. Więc ja bym chciał, żeby ten producent, no, produkował ten spektakl, którym też, no, ten teatr wymiaru sprawiedliwości, no, w takim stopniu, żebyśmy i mieli w sądach klimatyzację i mogli pracować w dobrych warunkach, na wygodnych krzesłach. To są absolutne truizmy, natomiast raz jeszcze mówię, to jest perspektywa sądu rejonowego, trudnego sądu rejonowego, średniego w zakresie okręgu katowickiego, natomiast sporego, myślę, jak na polskie warunki sądu. Ja bym bardzo chciał, żeby to mi dyrektor zapewniał i wszystkim sędziom. Ja bym jeszcze chciał tego, że, no, zamawiane na przykład koperty, jeżeli są drukowane, to ten tani klej na nich się nie roztapia od temperatury i nie zatyka potem całej maszynerii, której serwisowanie z kolei jest znacznie droższe niż ta pozorna oszczędność na kopertach i tak dalej, i tak dalej. To jest to, o czym tutaj mówiliśmy, że, no, nie jest chyba emanacją silnego państwa to, że ochroniarze sądowi to są renciści z grupą inwalidzką, sprzątaczki to są z kolei rencistki z astmą, których czasami ataki kaszlu na korytarzu sądowych są słyszalne właściwie wszędzie, bo to chyba nie o to chodzi. Myślę, że to się nie godzi. Jeszcze mam chwilkę? Końcówka. Ja też jestem prezesem i myślę, że jestem prezesem, który stara się właśnie przewodzić, a tutaj bardzo wiele niezwykle ciekawych konstatacji dotyczących roli prezesa sobie wynotowałem. I taka też króciutka historia. 2 lata orzekał u nas pani sędzia, która fantastycznie się sprawdza i po prostu poszedłem do niej, poszedłem ją pochwalić, poszedłem powiedzieć, bardzo się cieszę, że z nami jesteś, bardzo się cieszę, że orzekasz w ten sposób. Jest to dla nas bardzo duża pomoc, to co robisz. I ona tak spojrzała i potem powiedziała, a powtórz to jeszcze raz. Mnie jeszcze nikt tak nie pochwalił. No. To też jest kwestia tej naszej samoświadomości, tego, że chyba warto raz na czas powiedzieć dobre rzeczy, że ja to przywództwo właśnie rozumiem w ten sposób. Ja chcę sędziów wspierać, motywować, umożliwiać ich rozwój i właśnie nie tylko na szkoleniach w ośrodkach, ale dać im szansę. I to tym sędziom, których referaty to jest referaty, decernaty, jak tutaj, bo wiem, że z całej Polski są państwo sędziowie, państwo prezesi, sięgają kilkuset spraw i to takich kilkuset, nie 200, 300, a 400, 500. Ja myślę, że to wszystko.
Dziękuję bardzo. Słowo empatia. To słowo, które, jak rozumiem, mógłbyś sobie wypisać na... pozwolę się zwrócić po imieniu do mojego kolegi. Powinien wypisać sobie nad wejściem do sądu empatia dla stron, o której tutaj już była mowa, ale także empatia dla podwładnych i także współpracowników i kolegów ze strony prezesa sądu. Empatia dla dyrektorów. Ale chciałbym, żebyśmy na kanwie tego wystąpienia być może poruszyli w dyskusji temat, jak państwo widzielibyście relacje między prezesem a dyrektorem de lege ferenda. Jak to powinno być ukształtowane, żeby odpowiedzialność mogła być pełna, ale też i pełne mogłoby być zaangażowanie prezesa w kształt całej instytucji, tak żeby ona powstała na kształt czegoś sąd swój albo nasz, widzę wielki. Zanim jednak przejdziemy do dyskusji, poproszę teraz o zabranie głosu panią dr Barbarę Grabowską-Moros. Myślę, że będzie to spojrzenie kogoś całkowicie z zewnątrz, a takie spojrzenia są najświeższe. Bardzo proszę.
Dziękuję. Tak. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo państwu dziękuję, przede wszystkim gospodarzom Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Stowarzyszeniu Temis za zaproszenie. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie i wielki zaszczyt móc przed państwem wystąpić, tym bardziej, że nie jestem sędzią, prawdopodobnie tym sędzią nie będę. Pewnie jestem za słaba do tego zawodu, tak mi się wydaje. Natomiast chciałam z drugiej strony państwu powiedzieć, że działalność kogoś takiego jak Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jest w dużej mierze właśnie uzależniona od państwa działalności. To, że na przykład w fundacji funkcjonuje program spraw precedensowych, który jest oparty na tak zwanym precedensowym tworzeniu prawa czy weryfikacji tego prawa tworzonego przez władzę ustawodawczą, to gwarantuję państwu, to jest państwa w dużej mierze zasługa. To prawda, staramy się państwu czasem pomóc, podsuwając opinię przyjaciela sądu, ale bez sądu by coś takiego w ogóle nie miało miejsca. Więc tym bardziej jestem zaszczycona móc przed państwem wystąpić. W ramach fundacji, oprócz tego programu spraw precedensowych, funkcjonuje również od 2010 roku program, który zajmuje się monitorowaniem procesu legislacyjnego. I ja staram się w tym procesie uczestniczyć od 2012 roku, czyli mam ze sobą jakieś 3 lata patrzenia na to, jak się tworzy prawo, przynajmniej w poprzedniej kadencji. I mam bardzo mocne wejście w nową kadencję, przynajmniej w ostatnim tygodniu, jak może być tworzone prawo. Zostałam poproszona przez organizatorów o kilka uwag dotyczących dyrektora sądu i postaram się je bardzo treściwie przedstawić, na tyle, na ile mogę to zrobić, obserwując proces legislacyjny, a nie tyle obserwując pracę na przykład sądu od wewnątrz. Ponieważ nowelizacja z 2011 roku, która wzmacniała tą pozycję dyrektora sądu, odnosiła się, używała takiego sformułowania jak menedżerski model zarządzania, to ja również chciałabym kilka menedżerskich elementów w swoim wystąpieniu wskazać. Znaczy, po pierwsze, chciałabym ulokować produkt. Znaczy, chciałabym odnieść się do takiego krótkiego opracowania przygotowanego przez pana doktora Sześciło w 2012 roku na temat dwuwładzy w sądzie. On wówczas jeszcze na końcu tego stwierdzenia postawił znak zapytania, pytanie, czy faktycznie to jest dwuwładza w sądzie, wskazał, jakie są nadzieje, oczekiwania, jakie są zagrożenia. Natomiast z drugiej strony, nawiązując do tego, co powiedział pan sędzia przed chwilą, chciałabym państwa prosić nie tylko podczas tej dzisiejszej dyskusji, ale także ewentualnie po konferencji, żebyście, gdybyście państwo mieli jakiekolwiek uwagi na temat funkcjonowania dyrektora sądu i gdybyście mieli państwo ochotę się tym podzielić z organizacją pozarządową, byłabym wdzięczna za wszelkie tego typu sygnały na temat tego, jakie zagrożenia w funkcjonowaniu tej dwuwładzy mogą funkcjonować. O ile nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zmianę prawa, o tyle jesteśmy w stanie przeprowadzić taką, powiedziałabym, w miarę niezależną ewaluację już prawie trzech lat doświadczeń w tym zakresie. Jak to już było wielokrotnie wskazywane, nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych miała na celu poprawić jakość zarządzania sądem i odciążyć prezesów sądów. I analizując tą zmianę z punktu widzenia wszystkich poprzednich, no to można uznać, że to jest konsekwencja pewnych wcześniejszych ustaleń. One wynikały po pierwsze z kolejnych, jednych z tych 60 czy 70 nowelizacji USP, ale z drugiej strony one także wynikały z pewnych ustaleń poczynionych przez Trybunał Konstytucyjny. O wadach i zaletach tego wskazywała pani profesor Łętowska, jakie są ograniczenia tego typu kontroli prowadzonej przez Trybunał Konstytucyjny, ale trudno tu nie oddać głównej roli Krajowej Radzie Sądownictwa, która w ogóle inicjowała tego typu kontrolę nad nowymi rozstrzygnięciami. Chciałabym przede wszystkim jako punkt wyjścia odnieść się do orzeczenia, które również było zainicjowane przez Krajową Radę Sądownictwa, a które przynajmniej w jednym punkcie uchyliło dotychczasową regulację, natomiast w większości ją podtrzymało. To orzeczenie właściwie moim zdaniem opierało się o kilka punktów. Po pierwsze, potwierdziło, że dotychczasowy model nadzoru zewnętrznego nad, czy administracyjnego nad wymiarem sprawiedliwości czy nad sądami powszechnymi jest dopuszczalny z punktu widzenia konstytucji. Być może nie jest on optymalny, ale jest dopuszczalny. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, że jako kazus, na podstawie którego próbowano zweryfikować, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie, był przykład pracy sekretariatów. I tam efekt był taki, konkluzja Trybunału była taka, że to nie wkracza w funkcjonowanie, wymierzanie sprawiedliwości, że pracownicy sekretariatów mają na celu wspieranie procesu wymiaru wymierzania sprawiedliwości. W związku z czym nadzorowanie pracowników sekretariatów przez dyrektora nie zaburzy tego typu procesów. I to jest moim zdaniem jedna z takich elementów, które by wskazywała, że Trybunał był bardzo optymistyczny w tym założeniu, dlatego że może dojść do sytuacji, w której jednak dojdzie do konfliktów. Trybunał dostrzegał to, znaczy tak, może być konflikt, to może być niezgodne z artykułem 10 i to jest teraz trzeci punkt tego orzeczenia, ale dyrektor sądu nie jest ani władzą sądowniczą, ani władzą wykonawczą. I przyznam szczerze, że z punktu widzenia jakiegoś takiego porządku organizacyjnego, no to mamy pewną pustkę, bo jeśli nie jest ani tym, ani tym, to kim jest, skoro jest organem sądu? Co na marginesie stawia znak zapytania pod tym, do jakiego stopnia prezes sądu odpowiada za sąd, skoro nie ma pełni władzy, przynajmniej nie ma ostatniego słowa w zakresie finansów w tymże sądzie. Tak jak powiedziałam, te założenia Trybunału, które są podstawą tego orzeczenia, one są bardzo optymistyczne. I po tym pierwszym tygodniu nowej kadencji zastanawiam się, czy te założenia optymistyczne sprawdzą się w sytuacji pesymistycznej, jakkolwiek by ona się nie kształtowała. Być może faktycznie cel, jakim było odciążenie prezesów od takiej pracy finansowej, został faktycznie osiągnięty, ale w dalszym ciągu proszę pamiętać o tym, zresztą Państwo świetnie to wiecie, ostatecznym arbitrem w ewentualnym sporze kompetencyjnym nie będzie sąd. Nie będzie organ, który będzie niezależny, będzie kto inny ten konflikt rozstrzygał. Odnosząc się z kolei do tego elementu stanowiącego o polityce kadrowej, na którą dyrektor sądu ma wpływ, w tym dokumencie z 2012 roku dr Sześciło wskazywał, że z jednej strony faktycznie dyrektorzy sądów, którzy będą zarządzali tą częścią finansową, oni mogą być świetnymi menedżerami, mogą być świetnymi finansistami, nawet mogą być dobrymi kadrowcami, ale wcale nie mamy pewności, że oni faktycznie będą dobrze zarządzać tą kadrą wymiaru sprawiedliwości. I tutaj na marginesie, a propos tego, co mówił pan profesor Wyrzykowski i konieczności wykonania przez Polskę wyroku Rutkowski przeciwko Polsce, to jest, przyznam szczerze, o tyle zaskakujące, może nie, to nie jest, ten wyrok nie jest chlubą dla Polski, dlatego że tam jest lista kilkuset wyroków, w których mam do czynienia z przewlekłością. I kiedy się czyta stan faktyczny w sprawie Rutkowskiego, tam trudno dostrzec jakąś szczególną winę sędziego, nie wiem, źle podjął, źle rozplanował. Tam było kilka czynników, czysto takich technicznych, które doprowadziły do tego, że postępowanie właściwie się nie skończyło w okresie 8 lat. Tam była zmiana właściwości sądu przez ustawodawcę, była decyzja o zmianie właściwości rzeczowej sądów i tego typu małe kroczki spowodowały, że ostatecznie mamy przewlekłość kilkuletnią i wyrok i konieczność przejrzenia tego, w jaki sposób system wymiaru sprawiedliwości funkcjonuje. I pierwsza rzecz, o której prawdopodobnie Ministerstwo Sprawiedliwości mogło pomyśleć, trzeba znowelizować ustawę o tak zwanej skardze na przewlekłość. podczas gdy moim zdaniem właśnie jednym z elementów tego wykonania wyroku w sprawie Rutkowski będzie także przyjrzenie tego, na ile te elementy dotyczące polityki kadrowej, a nadzorowane przez dyrektora sądu, na ile one są czynnikami w tworzeniu przewlekłości. Czy ja już mówię za długo? Okej. Dobrze. Podczas jednej z nowelizacji kodeksu postępowania karnego, których ostatnio było mnóstwo, tej dotyczącej specjalnych trybów przesłuchania świadka małoletniego, 185AC. 185 zawierał upoważnienie do uregulowania specjalnego trybu przesłuchania, a także tych przyjaznych pokojów przesłuchań. Prace w podkomisji były takie, powiedziałabym, dwukierunkowe, bo nie wiedziano, czy gwałt powinien być ścigany z urzędu, czy też nie. Prace podkomisji przeszły, przechodzimy do komisji. No i na etapie komisji dopracowujemy, czym ja obserwuję, posłowie się męczą, upoważnienie do wydania rozporządzenia. Już właściwie wszystko jest w porządku. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości mówi, że mamy środki norweskie na to, żeby te pokoje dostosować. I to być może był element mojego kiepskiego charakteru. Zapytałam się pana przewodniczącego, kto będzie odpowiedzialny za wykonanie tego rozporządzenia, w sensie kto dostosuje te pokoje przesłuchań do tych wymogów rozporządzeniowych. I tam potem nastała mała konsternacja, bo nie było wiadomo kto, czy prezes, czy dyrektor sądu. A smutek całej tej sytuacji polegał na tym, że przewodniczącym komisji był pan poseł Kwiatkowski, czyli wcześniejszy minister sprawiedliwości, który wprowadzał tą reformę. I z tego punktu widzenia on sam, trochę być może zapominając o tych przepisach, ale on sam nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie do końca. Ostatecznie jakiś rodzaj konkluzji w tym temacie został ukształtowany. Podsumowując, wydaje mi się, że ta niejasność kompetencyjna. Chciałam w ogóle państwu przywołać cytaty z regulaminu urzędowania sądów powszechnych, które świetnie państwo znacie, ale tam jest kilka takich elementów, które wskazują, że dyrektor nie jest w tym miejscu, w którym powinien być. On między innymi odpowiada za warunki pracy ławników, za urlopowanie, warunki przechowywania przedmiotów złożonych do sądu lub zatrzymanych w związku z postępowaniem, czyli ma wpływ na postępowanie dowodowe. Plus sprawdza przestrzeganie warunków BHP, ale tylko przez pracowników sekretariatu, bo już reszty nie może. I ta niejasność kompetencyjna, moim zdaniem, z mojego punktu widzenia osoby, która obserwuje proces legislacyjny, ta niejasność kompetencyjna, która początek ma w tej niejasnym zakresie nadzoru ministra, ona moim zdaniem będzie powielana przy tych kolejnych upoważnieniach do kolejnych rozporządzeń. Tam ta niejasność będzie w dalszym ciągu pytaniem, kto za to odpowiada. I wydaje mi się, że z punktu widzenia tej jasności, o to jakby niezależności sądownictwa, które odpowiada za prawa i wolności, ta niejasność kompetencyjna może się przekładać na to, do jakiego stopnia te prawa i wolności będą chronione w ramach procesu przed sądem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za to wystąpienie. I wróciliśmy, jak rozumiem, do punktu wyjścia, czyli ostatnie słowa, które tu zostały wypowiedziane, to słowa z tytułu naszej konferencji Gwarancja praw i wolności jednostki. Rzeczywiście przecież państwo musicie zauważyć, że praca sekretariatu formalnie rzecz biorąc nie wpływa na wymierzanie sprawiedliwości, ale organizacja pracy sekretariatu, jego sprawność jest istotnym elementem sprawności procesu. A przecież nie tak dawno, jak przed przerwą słyszeliśmy, że kwestia sprawności procesu jest oczywiście elementem prawa do sądu z artykułu 45 Konstytucji, a co za tym idzie, jest tym elementem tak istotnym, ważnym, który jest obok niezawisłości sędziów, niezależności sądów, tym podstawowym elementem dla gwarancji praw i wolności jednostki. Przykład sprawy Rutkowskiej przeciwko Polsce, tutaj zacytowanej, właśnie chyba o tym świadczy, że problemy organizacyjne, za które przecież nie odpowiada sędzia czy też prezes, mogą sprawić, że odium spada na całe sądownictwo, w tym właśnie na sędziów, w pewnym sensie niesłusznie. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Można powiedzieć, kto ma pieniądze, ten ma władzę. Otwieram dyskusję. Myślę, że odpowiedzią w naszej dyskusji byłoby to, o co tutaj przed chwilą byliśmy proszeni, a mianowicie, aby dać pewien asumpt taki do tego, żeby sformułować jakąś tezę, która by pozwoliła później zostać przekutą na być może zmiany legislacyjne w przyszłości, jeżeli nie teraz, za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Pytanie jest takie, czy państwo uważacie, że na przykład powinna być sytuacja podporządkowania dyrektora finansowego sądu prezesowi sądu na kształt czegoś, co można powiedzieć, że jest prezes zarządu firmy, tak to już usługowo nazwijmy, i jest wiceprezes do spraw finansowych, który oczywiście na tym się zna, który proponuje pewne rozwiązania, natomiast prezes jest tym człowiekiem, który czuwa i uwaga, wtedy też w pełni odpowiada za losy własnej firmy, czyli sądu. Być może pojawią się też jakieś inne problemy. Zachęcam do dyskusji. Pani sędzia Korwin-Piotrowska, pani prezes, bardzo proszę.
Witam, jestem wiceprezesem Sądu Okręgowego w Opolu. Proszę Państwa, jako Stowarzyszenie Sędziów Temis pozwoliliśmy sobie złożyć do Trybunału 2 lata temu też opinię przyjaciela sądu, właśnie wówczas, gdy Trybunał rozpatrywał na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa tą ostatnią nowelizację, która wzmacniała pozycję dyrektorów. I tam wskazaliśmy właśnie na te szereg niejasności, braku rozdzielenia kompetencji, które powodują, że tak właściwie prezes nie ma władzy, natomiast ponosi odpowiedzialność. Wskazaliśmy właśnie Trybunałowi jako przykład, że przecież zarówno w Sądzie Najwyższym, jak i Trybunale Konstytucyjnym też prezes ani jednego, ani drugiego sądu czy trybunału nie zajmuje się sprawami pracowników, gazu, prądu, materiałów, ale też nie zarządza kadrą. Robi to szef biura i w randze ministra szef Sądu Najwyższego odpowiadający za to, tak samo jak dyrektor generalny Sejmu. Niemniej jednak zarówno prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału, jak i marszałek jest szefem i jest przełożonym po prostu tych osób, które mają zapewnić sądom, Trybunału, Sejmowi warunki do działania. No, u nas jest taka rzeczywistość, o której wszyscy Państwo wiecie, że na przykład do nas zaczynają sędziowie pisać skargi, pisma błagalne, żeby jego sekretarka protokołowała u niego na rozprawie i żeby dyrektor sądu nie zabierała z rozprawy sekretarki, polecając jej udanie się do kasy, bo dla dyrektora sądu akurat kasa jest ważniejsza niż przebieg rozprawy. I takie informacje mamy. Ja, proszę Państwa, zorganizowaliśmy nie dalej jak w czerwcu 2015 roku zebranie z dyrektorami wszystkich sądów, którym, jak powiedziałam, że nowelizacja z 2012 roku wprowadziła menedżerski system zarządzania i to dyrektorzy sądów są odpowiedzialni za zabezpieczenie warunków, w tym pracy urzędników, dyrektorzy się bardzo zdziwili i mówią, ale my nie mamy pieniędzy, co my możemy zrobić? No, powiedziałam, proszę Państwa, ja to rozumiem, ale Państwo za to odpowiadacie. Zdziwili się, kiedy ich uprzedziłam, że to oni będą ponosić odpowiedzialność za skargi na przewlekłość postępowania, które są wynikiem wyłącznie niewykonywania przez wiele miesięcy zarządzeń sędziów. Niewykonywania czynności technicznych w postaci sporządzenia tytułu wykonawczego, który oczywiście potem podpisze sędzia. To wszystko narusza elementarne prawo do sądu. Natomiast, no cóż, dyrektorzy są podlegli bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości, no a minister sprawiedliwości chce nadzorować, kierować, ale odpowiedzialności już za ten wymiar nie ponosi. Jeszcze tylko mam jedno pytanie, które chciałabym skorzystać i zadać pani profesor i panu profesorowi. I to będzie takie dość prowokacyjne pytanie. Otóż chciałam zapytać, jak Państwo uważają, czy sądy to administracja rządowa?
Pytanie jest prowokacyjne, więc jak rozumiem, ma w sobie
drugie dno. Pytanie jest prowokacyjne, dlatego że, proszę Państwa, no, minister sprawuje nadzór, prawda, ze wszystkimi tymi tego efektami. Jeśli czytamy ustawę o działach administracji rządowej, nie wiem, czy mam aktualne brzmienie, ponieważ nie sprawdzałam od rana internetu, ale jest tutaj napisane, że minister kierujący działem administracji rządowej, między innymi sprawiedliwość. I ja bym chciała zapytać, Następnie mamy ustawę o finansach publicznych, która wprowadza zasady kontrolowania, zarządzania działem administracji rządowej. I wedle tych wszystkich reguł odbywa się nadzorowanie ministra sprawiedliwości nad sądami wedle ustawy o działach w administracji rządowej. Zadajmy sobie pytanie, no to jest oczywiście, odpowiedź jest oczywista. Natomiast jak to się dzieje, że pomimo tej oczywistości minister sprawuje nadzór nad sądami, dokładnie wedle przepisów ustawy o działach w administracji rządowej i w ustawie o finansach publicznych, łącznie z tymi czynnościami, które wykonują prezesi sądów. Dziękuję bardzo.
Prosiłbym o, tak, o krótką odpowiedź pani profesor, która też chciała...
Właśnie. Ja zaraz na to pytanie odpowiem, ale ja nie usłyszałam dobrze, co pani sędzia powiedziała. No była amicus curiae temisa, czy temis właściwie. I się nic najprawdopodobniej się... Czy był uwzględnione to amicus curiae w orzeczeniu? Nie. Otóż ja bym powiedziała, ja nie powiedziałam jeszcze w swoim wystąpieniu, nie rób drugiemu, co tobie niemiło. To się odnosiło do mobbingu i odnosiło się do tej uwagi, tej części wypowiedzi, którą w pierwszym panelu robił, znaczy zajmował stanowisko pan profesor Wyżykowski. Taki był tenor jego wypowiedzi. I ja się teraz tutaj dalej dołączę, ciągnę wątek. Temis wystąpiła jako amicus curiae. Nikt się nie, nawet w orzeczeniu nie zostało to ujęte. Ja pamiętam, że za naszych czasów właśnie myśmy z profesorem Wyżykowskim doprowadzili do sytuacji, że naszym zdaniem, jeżeli był składany amicus curiae, to potrzeba było uwzględnić to w części historycznej, zająć stanowisko, no przynajmniej no, uwzględnić, żeby było historycznie wiadomo, że coś takiego jest. Ja wiem, proszę Państwa, że nie zawsze, jeżeli amicus curiae się składa do Trybunału Konstytucyjnego, to tak jest. Ale odpowiem. Ja doskonale wiem, bo orzekałam w NSA, ja dobrze wiem, jak się odnoszą sądy do postulatu uspołecznienia działań wymiaru sprawiedliwości. To znaczy, no, wiadomo o co chodzi. Proszę Państwa, patrzcie na to z dwóch stron. Nie rób drugiemu, co tobie niemiło. Kwestia, proszę Państwa, teraz jeszcze... Zaraz odpowiem na te działy, ale jak się już dorwałam. Mianowicie też była tutaj mowa o tym, że no, odpowiada się, że to nie sąd co prawda odpowiada tam za coś, ale tam kondemnacja płynąca ze Strasburga dotknęła sądy. Proszę Państwa, Strasburg ma tę cudowną cechę, że orzeczenia Strasburga opiewają na to, że Polska naruszyła standard jakiś. A czy to była legislatywa, czy to była judykatywa, czy to była egzekutywa, a to przepraszam, to niech sobie Polska wewnątrz ustala. I teraz ja powiem tak, mnie bardzo ruszyło chyba kilka nawet lat już w tej chwili temu, informacja prasowa, kiedy ja się dowiedziałam, że pod sądem apelacyjnym, bodajże w Poznaniu, odbyła się pikieta sprzątaczek, którym nie płacono za płacę. A prezes sądu, nie pamiętam którego apelacyjny, czy coś takiego, odrzekł, że nie on zawierał umowy z tymi sprzątaczkami. Przepraszam Państwa, wstyd. Po prostu. No rzeczywiście nie zawierał. No i co z tego? No a teraz przechodzę do odpowiedzi na pytanie. Wobec tego, jeżeli jak to jest? No oczywiście, że teoretycznie możemy rozdzielić ten nadzór administracyjny nad elementami funkcjonowania tego substratu lokalowego, biurowego i tak dalej. To należy do, oczywiście to jest administracja, ale faktem jest, że dlatego dałam ten przykład z tym sądem apelacyjnym. Przepraszam bardzo, prezes sądu, danego sądu jest odpowiada za, tak jak wobec Strasburga, za całość funkcjonowania. Koniec. Tak samo jak, proszę Państwa, ja, robiąc wykład gdziekolwiek na uczelni, odpowiadam za, no ja jestem tym reprezentantem. Cywiliści doskonale wiedzą, artykuł 97 Kodeksu Cywilnego, ta? Osoba czynna w lokalu i tak dalej. No. Ma Pani sędzia odpowiedź, dziękuję.
Pan profesor. Tak, proszę Państwa, ja się może skoncentruję na kwestii ministra sprawiedliwości. Tu rzeczywiście w ustawie o działach administracji rządowej w tej ostatniej wersji jest powiedziane, że tak, jest właściwy w sprawach sądownictwa, No ale z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o ministra sprawiedliwości jako takiego, to i jego rolę w odniesieniu do sądów, no to jest to czysta uzurpacja. Ona wynika z odwoływania się do zastanego pojęcia ministra sprawiedliwości. To jest pojęcie zastane, ale ono nie jest z demokratycznego państwa prawnego. Ono jest z totalitarnej II Rzeczpospolitej, no powiedzmy autorytarnej, ale dzisiaj tu mówiono o totalitaryzmie Polski Ludowej. No to może jest pewną przesadą, ale i w odniesieniu do II Rzeczpospolitej to jest też może pewną przesadą w sumie, ale korzenie sięgają głębiej. Sięgają do monarchii zaborczych i z tego wyprowadza się zastane pojęcie. Już nie powiem, kto to robi, żeby nie dokuczać temu, komu dokuczać nie należy. I ten ktoś uczestniczy w takiej strategii polegającej na tym, żeby nie powiedzieć, że nadzór ministra sprawiedliwości jest niezgodny z konstytucją, to on mówi, że może być lepiej, może być inna forma, ale w każdym razie z konstytucją to zjawisko nie jest niezgodne. I krótko mówiąc, konstytucja mówi tylko o tym, że minister sprawiedliwości wchodzi w skład Krajowej Rady Sądownictwa i ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, czego permanentnie nie robi. I każdy kolejny minister powinien z tego powodu odpowiadać przed Trybunałem Stanu. Gdyby to oczywiście było możliwe, prawda? I paradoks polega na tym, że ja to mówię od lat. Ostatnio mówiłem to na konferencji 3 lata temu w Senacie, apelując do Senatu, żeby się wykonał inicjatywę ustawodawczą. Może prezydent, apelowałem, wtedy byli przedstawiciele prezydenta. Ale oczywiście, że nikt palcem nie kiwnie, dlatego że to jest wygodne dla każdej większości, żeby trzymać sędziów w cuglach, w ryzach. No to teraz ta większość, która to tak lubiła, stała się mniejszością i będzie miała za swoje, prawda? Bo Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I oto sprawiedliwość będzie wymierzona. Prawda?
Sentencjonalnie, jak rozumiem, pan profesor zakończył. Jeszcze jakieś głosy w dyskusji. Będziemy, bardzo proszę, bardzo proszę.
Jeszcze raz zacznę. O, teraz będzie. Ewa Barnaszewska, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Ja, proszę Państwa, miałam zaszczyt przez 2 kadencje być członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i w związku z pracą w tej Radzie chciałabym odnieść się do jednej kwestii i chciałam zwrócić uwagę na zdanie, które wygłosiła przed chwilą dosłownie pani profesor Łętowska, mówiąc o tym, że jakbyśmy na to nie patrzyli, to prezes sądu odpowiada za wymiar sprawiedliwości w sądzie. Możemy mówić o nadzorze, możemy mówić o dyrektorach, możemy mówić o tym, że nam brakuje tego czy tego, ale to my za to odpowiadamy. Musimy ze wszystkich sił starać się o to, żeby ten wymiar sprawiedliwości sprawowany był jak najlepiej. Ja wiem, że jesteśmy sędziami i bardzo nam nie odpowiada, jeżeli się krytykuje wyroki jakiekolwiek. Tym bardziej, jak są to wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ale chciałabym się odnieść w tym miejscu do takiej bardzo ważkiej chwili, kiedy to po wejściu w życie nowej, w tym dużym, tej dużej reformy ustroju sądów powszechnych, która bardzo szeroko kompetencje dyrektora sądu rozszerzyła. I Krajowa Rada Sądownictwa taką dużą skargę złożyła, między innymi bardzo duży nacisk kładąc na niekonstytucyjność tego rozwiązania, wskazując na to, jak ta rola dyrektora, jaka ona jest niekonstytucyjna właśnie w zakresie zakłócenia trójpodziału i wielkiego wpływu władzy wykonawczej na władzę ustawodawczą, bo przecież dyrektorzy sądów to są pracownicy ministra sprawiedliwości. Nie tylko w tym znaczeniu, że wykonują budżet tego ministerstwa, ale także w zakresie powoływania, nie będę, wszyscy wiemy o co chodzi, nie będę się tutaj zbyt szeroko wypowiadać. I byliśmy przekonani, że uda nam się, bo argumenty były ważkie, uda nam się przekonać Trybunał do tego, że takie rozwiązanie, zabranie nam prezesom sądów wpływu na to, nie tylko kim pracujemy, dlatego że zabranie nam tego odpowiedzialności za zatrudnienie, za przydział zadań pracownikom, za finanse w szerokim tego słowa znaczenia, odbiera prezesom tak naprawdę możliwość sprawnego wykonywania tego zadania, najważniejszego zadania, jakim jest odpowiedzialność za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Niestety to jest, proszę Państwa, proces, który się coraz bardziej posuwa. My to widzimy, jak to narasta. Chyba nie ma odwrotu. Nie wiem, czy jest w tym momencie, czy się pojawiają jakieś głosy odnośnie zmiany. Chyba nie. Ja się zgadzam z tym, co zostało powiedziane, co powiedzieli sędziowie Sądu Najwyższego. Są nam dyrektorzy bardzo potrzebni. Bez dyrektorów w dzisiejszym świecie nie ma dobrej pracy sądów. Jednakże nie mogą to być organy równorzędne prezesowi sądu. To nie może być organ równorzędny. To powinien być świetny menadżer, świetny ekonomista, świetny finansista, pracownik sądu, pracownik prezesa sądu. Dziękuję.
Dziękuję za ten głos w dyskusji. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani prezes Kamińska.
Proszę Państwa, wszyscy chcemy iść na przerwę, to ja powiem tylko krótko. Najpierw chciałam podziękować panu prezesowi Gwizdakowi, dlatego że powiedział o rzeczy bardzo ważnej, o której nie wszyscy państwo prezesi pamiętają. Dla sędziego najważniejsze jest, żeby choćby od czasu do czasu był jakiś element świadczący o tym, że ktoś docenia jego dobrą pracę. Dlatego że oczywiście wszyscy podnoszą larum wtedy, kiedy zaczyna się dziać coś złego. To jak z tym dziennikarzem, który pisze o katastrofie, nie pisze o tym, że wszystko jeździ. Dla sędziego bardzo ważne jest, żeby chociaż raz na 2 albo 5 lat przyszedł do niego prezes i powiedział: dziękuję ci za dobrą pracę. To jest bardzo ważne. I jeszcze tylko a propos tych uwag, które zgłaszała pani prezes i o czym mówiła pani profesor. Proszę Państwa, nasz Trybunał od lat daje się ponieść otusze, optymizmowi, wierzę w dobre cechy charakteru kolejnych ministrów sprawiedliwości i myślę, że nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, jak bardzo jego orzecznictwo przyczynia się do tego dążenia władzy wykonawczej, żeby zgarnąć tej władzy jak najwięcej. I dopiero jakieś konkretne przykłady nagle powodują obudzenie się, prawda, wszystkich. I tak było, proszę Państwa, z asesorami. Dopiero jak za 4 RP okazało się, że minister może mianować asesora albo nie mianować, odwołać i tak dalej, no to wtedy się nagle okazało, że instytucja, która funkcjonowała znakomicie przez wiele lat, jest w zasadzie w takim kształcie niekonstytucyjna. I to samo jest z tymi dyrektorami. Wszystko jest super, ale może się okazać, że dyrektor, który jest pracownikiem ministra, jak mówi pani sędzia, uniemożliwia prezesowi, który z jakichś powodów nie podoba się ministrowi sprawiedliwości, prawda? Uniemożliwia mu sprawne funkcjonowanie i zarządzanie sądem. I wtedy ta teza pani profesor, że to prezes za wszystko odpowiada, może się okazać nieprawdziwa. Więc miejmy tylko nadzieję, że za jakiś czas, jak już popatrzymy na te różne dziwne przykłady, to jak trafi taka sprawa do Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał jak to z asesorami nagle pomyśli, że jednak nadmierny optymizm i wiara w dobry charakter i intencje kolejnego ministra sprawiedliwości nie jest uzasadniona. Ja zawsze powtarzam to na wszystkich wystąpieniach publicznych. Przepisy trzeba tworzyć tak, jakby zawsze miał przyjść minister, który zamierza ich nadużyć. I dopiero wtedy to prawo będzie bezpieczne dla wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Korzystając, jeszcze mam pytanie, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeszcze jest jedna osoba. Bardzo proszę.
Ryszard Liwankiewicz, prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Ja dosłownie minutkę. Otóż chciałbym Państwu przypomnieć, że oczekuje na podpis prezydenta nowelizacja ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych, która częściowo była przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie, w którym prezydent Komorowski jeszcze wówczas wystąpił z zapytaniem o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów upoważniających ministra właśnie do wglądu w te systemy informatyczne oraz do żądania akt. Tymczasem ta nowelizacja obejmuje oprócz tych kontrowersyjnych rzeczywiście naruszających, jak się wydaje, zasadę niezależności sądów rozwiązań, również takie rozwiązania, które miały na celu usprawnienie jednak zarządzania sądami i potroszę, czuję się tutaj upoważniony do tego, aby powiedzieć, że to jest również wynik pracy przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Braliśmy udział, ja, prezes Józefowicz z Poznania, prezes Kłos z Łodzi, również współpracowali przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa przy opracowywaniu tych zmian, pani prezes Bernaszewska. I między innymi ten projekt przewiduje wycofanie się z tego zapisu, który uniezależniał dyrektora sądu od prezesa sądu w zakresie zarządzania pracownikami administracyjnymi. Tam jest zapis wyraźnie przewidujący, że prezes sądu również będzie miał zwierzchnictwo służbowe nad dyrektorem w zakresie zarządzania kadrą administracyjną. Ponadto prezesom sądu przyznano pewne uprawnienia, jeżeli chodzi o możliwość nagradzania dyrektorów i tak dalej, tak żeby właśnie tutaj wzmocnić jakby to zwierzchnictwo i możliwość oddziaływania na działania dyrektorskie. Oczywiście pozostaje w dalszym ciągu kwestia niezależności dyrektora, jeżeli chodzi o finanse i podległości ministrowi sprawiedliwości w tym zakresie, ale jednak pewien postęp w stosunku do tamtych rozwiązań jest. Tyle tylko, czy pan prezydent Duda zechce tą nowelizację podpisać.
No tak, a z tym oczywiście należy się wstrzymać, ponieważ jak widać, niezbadane są drogi, którymi chodzą nowo wybrani przedstawiciele narodu. Natomiast będziemy zmierzać do podsumowania tej części, chyba że jeszcze ktoś chciałby zabrać głos. Jeżeli nie, to ja pozwolę sobie na pewnego rodzaju optymistyczny akcent na sam koniec. Proszę Państwa, najwięcej polskie sądownictwo oczywiście zyskało po 1989 roku. Później rola nasza była cały czas ograniczana. Mam nadzieję, że właśnie w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, kiedy ponownie będziemy mogli myśleć perspektywicznie o rozwoju polskiego sądownictwa, to na fali tego, czego teraz doświadczamy, kolejna ekipa, która przyjdzie rządzić, pozwoli nam ponownie poszerzyć nasze prerogatywy, tak jak było to w roku 1989. To jest ten optymistyczny, moim zdaniem, akcent w tej sytuacji, w której w tej chwili się znajdujemy. Zapraszam Państwa na przerwę kawową. Tak, Pani Prezes? 15 minut? 15 minut i za 15 minut zapraszam Państwa na panel numer 3. Dziękuję bardzo.